studiu Witold Polkowski, specjalista prawa pracy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I dzisiaj no, dwa tematy. Pierwsze to jako żywo powroty, albo właściwie kłopoty z powrotem naszych rodaków z zagranicy, z Bliskiego Wschodu, najczęściej stamtąd, jak próbują wrócić do domu, no to naokoło, na okrętkę, w zupełnie innym terminie. No i właśnie, cóż prawo pracy na to, jak się okazuje, że ten urlop przedłużył nam się o tydzień, półtora, dwa?
Wypowiadał się na ten temat główny inspektor pracy nie tak dawno, nawet gdzieś to opisał chyba w swoim biuletynie, ale w każdym razie na pewno w mediach społecznościowych się wypowiada na ten temat i jak gdyby do tego tematu trzeba podejść z dwóch stron. Od strony pracodawcy. Pracodawca ma prawo spodziewać się, że pracownik, który miał urlop do poniedziałku na przykład, no nie, to w ten wtorek przyjdzie do pracy, bo tak się umówił z pracodawcą. W związku z tym pracodawca oczekuje, że ktoś się stawi do pracy normalnie, w gotowości i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony pracownik, który utknął na lotnisku gdzieś tam, prawda, w Bangkoku albo jeszcze gdzieś, bo to bardzo często tak było, no bardzo często no, nawet nie wie, kiedy do tej pracy wróci, no bo chciałby być jak najszybciej w domu, ale wszystkie loty, które były z przesiadką gdzieś na Bliskim Wschodzie, czy w Omanie, czy w Bahrajnie, czy w Dosze i tak dalej, czy w Dubaju, wszystkie loty zostały wstrzymane i nie wyleciały z Bangkoku. W związku z tym oni wszyscy koczowali w Bangkoku i kombinowali, a może przez Kanadę się uda przelecieć, znam takiego, co przelatywał przez Kanadę i wracał do Polski, a może jeszcze gdzieś naokoło, zupełnie inaczej. Teoretycznie biuro podróży się powinno nimi zająć, pod warunkiem, że ktoś leciał przez biuro podróży, a nie samemu. Bardzo dużo ludzi sobie samemu przez Booking załatwia noclegi, załatwia sobie linie lotnicze i okazało się, że to nie zadziałało. W związku z tym taki ktoś powinien swojego pracodawcę po pierwsze zawiadomić.
No, biura podróży, przepraszam, też nie wszystkie stanęły na wysokości zadania, no, podobno.
Jakie biuro, taka więc... wysokość zadania. Tak powiem, no nie już, co będę więcej mówił. No, nie, natomiast pracodawcę trzeba zawiadomić. No, tam przeważnie jest Wi-Fi na lotnisku, w związku z tym nie ma żadnego problemu, żeby wysłać maila do pracodawcy, albo czasami nawet zadzwonić przez WhatsAppa i powiedzieć, no jaka jest sytuacja. Utknąłem, nie wiem, kiedy wrócę. Może będę za trzy dni, może będę za tydzień, kompletnie nie wiem, co się dzieje, siła wyższa i tak dalej, i tak dalej.
A zwłaszcza, że też te doniesienia medialne są także nie jest
pracodawca
to problem,
tutaj nie będzie specjalnie zaskoczony, chyba że pracownik w ogóle nie powiedział, że wyjeżdża gdzieś daleko, żeby nie psuć humoru innym kolegom z pracy, prawda?
Szanuję. Nie,
tak, ja też to szanuję. W związku z tym może być taka sytuacja, że pracodawca będzie zaskoczony, ale siła wyższa, nie da rady. Trzeba po prostu organizować zastępstwo, trzeba organizować jakoś inaczej pracę. Wiadomo, że ten pracownik nie ze swojej winy zupełnie do pracy się nie zjawi. No tak. Ten okres, kiedy nie pracuje, to jest okres, kiedy nie zarabia, w związku z tym nie ma prawa do żadnego wynagrodzenia za ten czas, w związku z tym od razu sobie powiedzmy, pracodawca nie finansuje linii lotniczych i opóźnionych lotów wszelkiego rodzaju, w związku z tym tutaj jest jasne, pracownik ma nieobecny, usprawiedliwiony, niepłatny. W związku z tym może odpracować te godziny, nie musi odpracować tych godzin, to zależy, jak już się z pracodawcą dogada, jak to będzie wyglądało dalej. Często pracodawcy wolą, żeby ktoś później odpracował, został w nadgodzinach wtedy, kiedy będzie potrzeba, w zamian za to wolne, które wykorzystał tutaj, utykając na lotnisku w Bangkoku,
no
na
tak.
przykład, bo tam najwięcej chyba naszych ze zdziwieniem dowiadywało się, że samolot, który normalnie powinien lecieć, to nie leci, bo nie wyląduje.
No tak.
Wystartować by mógł, a nie wyląduje.
No miałam gościa takiego znajomego, który wracał z Australii i mówi, że coś go tknęło, jak bukował bilety dawno temu przez Singapur. Jemu się udało, on wrócił planowo,
znaczy,
bez
wielu
kłopotów.
Ludzi, którzy mieli bezpośrednie przeloty, na przykład do Tajlandii, znam takich, no to w ogóle nie wiedziało, że jest jakikolwiek kłopot, no bo jeżeli to był bezpośredni przelot bez międzylądowania, no tak. to wsiadało się na miejscu na Krabi na przykład do samolotu i wysiadało na Okęciu, w związku z tym żaden problem.
Była jeszcze przestrzeń powietrzna zamknięta już gdzieś, no to myślę, że dzisiaj nie o tym. Natomiast rzeczywiście przede wszystkim trzeba poinformować pracodawcę, tak. o tym, że
to którędy ten samolot leci z punktu widzenia pasażera samolotu jest wszystko jedno. W związku z tym to pilot ma wpływ na to, którędy poleci. Pasażer chce wiedzieć, o której doleci na miejsce i czy to będzie punktualnie, czy za późnieniem. I to jest w zasadzie wszystko, co musi wiedzieć. Także od tej strony to jest jak gdyby dobrze. I te loty
no
bezpośrednie były dobrze zorganizowane, bezpieczne. No to leci na takiej wysokości, że to jest wysokość bezpieczna. Natomiast jak się spojrzy na odpowiednią aplikację, to widać, że te samoloty wszystkie są takimi ścieżkami. Jedna jest przez Egipt, druga jest przez Morze Kaspijskie, tam górą, prawda? I to widać wyraźnie, że to jest bardzo mocno zatłoczone, bo wszystkie samoloty tamtędy lecą, mijają Ukrainę, mijają te strefy konfliktu.
Po prostu. No to już mamy, myślę, jasność. Drugi temat decyzja o ujawnieniu niepełnosprawności w miejscu pracy.
I tu jest ciekawa sytuacja. Dobrowolna. To jest ciekawa sytuacja. Mhm. Po pierwsze, system orzekania o niepełnosprawności jest odsunięty od systemu orzekania medycyny pracy, żebyśmy mieli jasność. To są powiatowe zespoły, które orzekają o sprawności lub niepełnosprawności, orzekają o stopniu niepełnosprawności. No tak. Przy czym trzeba wiedzieć, że pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 pracowników, ma obowiązek zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Ma obowiązek zatrudnienia 6% w stosunku do zatrudnienia, czyli to jest dość dużo, żeby było jasne. W związku z tym raczej poszukuje tych osób niepełnosprawnych, bo jak nie zatrudni tych osób, to co zarabiałyby te osoby u niego, musi zapłacić na specjalny fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, który później organizuje stanowiska pracy u innych pracodawców. Także ten pracodawca, który ma te 20 osób, jeżeli nie zatrudni osoby niepełnosprawnej, to praktycznie pensję tej osoby wpłaci na fundusz, czyli mu się to wybitnie nie opłaca. Woli mieć osobę niepełnosprawną zatrudnioną, która będzie pracować, niż płacić na fundusz i nie mieć nikogo tutaj w tym zakresie. No tak. Czyli pracodawca jest zainteresowany w tym, żeby pracownicy ujawniali, jeżeli mają ten stopień niepełnosprawności, bo to się pracodawcy opłaca. Ale część pracowników, z nieznanych mi powodów, a nasz słuchacz właśnie do takich należy, nie ujawnia, że ma tą niepełnosprawność.
Ja myślę, że trochę ze wstydu. To oczywiście też nie dziś i nie o tym, natomiast nie, jakby powodów jest...
Nie, on nie chce robić kłopotu swojemu pracodawcy.
Tak, część to wstyd, część to kłopot, część to imię... W imię, że tak powiem, słusznej sprawy, a potem się okazuje, że...
Próbuję
tak...
się przebić, ale już może mi się uda.
Proszę.
W związku z tym ta osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym ma prawo do krótszego dnia pracy, 7 godzin, nie może być zatrudniona w nadgodzinach, nie może być zatrudniona w porze nocnej, ma prawo do dodatkowej przerwy 15-minutowej w czasie pracy i co ciekawsze ma prawo do 10 dni dodatkowego urlopu w roku. Pomijam urlop na turnus taki rehabilitacyjny, który też mu się należy w wymiarze 21 dni. W związku z tym to są dosyć duże uprawnienia, ale te uprawnienia to jest jego prawo. W związku z tym nie widzę powodu, żeby z tego swojego prawa rezygnować, tylko dlatego, że pracodawca miał wygodniej. No jak już bardzo chcemy, żeby pracodawca miał wygodniej, to możemy zrezygnować z tego krótszego dnia pracy, 7 godzin na rzecz 8 godzin pod warunkiem, że lekarz da zgodę. Możemy zrezygnować z tego zakazu zatrudniania w nocy czy w godzinach nadliczbowych. Tutaj też lekarz może wyrazić zgodę, ale tylko pod warunkiem, że to jest na mój wniosek do lekarza medycyny pracy. Ja złożę taki wniosek, żeby on wydał zgodę i wtedy ten lekarz wyda zgodę. Ale tak naprawdę to pracodawcy nic się nie stanie, jeżeli ktoś będzie pracował 7 godzin, a nie 8, bo i tak swoje musi zrobić, w związku z tym nie ma problemu. Tak. Odliczy sobie to od tych opłat na fundusz osób niepełnosprawnych, w związku z tym na PFRON, w związku z tym będzie miał raczej więcej zysków niż strat z tego tytułu. Jest ciekawa sytuacja, która wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego. Co się stanie, jeżeli taki pracownik, który już ma 4-5 lat to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, już przeważnie ponawiane, bo to zwykle na kilka lat wydają, na 2-3 lata. Takie mają przepisy. W związku z tym, jeżeli zwróci się do pracodawcy i pokaże, ja już jestem niepełnosprawny od 4-5 lat. Ale dopiero teraz dałem. Okazuje się, że ten urlop, który mu się należy z racji niepełnosprawności, należy się po przepracowaniu 1 roku od uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Czyli jeżeli ja przepracowałem 4 lata, po roku już uzyskałem uprawnienie do urlopu dodatkowego. Urlop, jak wiemy, wszyscy przedawnia się po upływie 3 lat, od kiedy był wymagalny. W związku z powyższym mam prawo do urlopu zaległego za 3 lata. Czyli ten nasz słuchacz, który przedłoży swoje orzeczenie swojemu pracodawcy, dostanie 30 dni urlopu dodatkowego.
Chciałam powiedzieć, aż uśmiecham, prawda? Drodzy Państwo.
Na pewno się ucieszy pracodawca i cała reszta, ale z drugiej strony ten pracodawca, który odliczy sobie wpłaty na PFRON, jak sobie to dobrze policzy, to zobaczy, że i tak mu się to opłaca.
No tak.
Także ja namawiam wszystkich naszych słuchaczy, którzy są w takiej sytuacji i mają to orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do pokazywania ich pracodawcy. Co ma zrobić pracodawca, jak dostanie takie orzeczenie? Poza tym, że naliczyć oczywiście uprawnienia, przekazać przełożonemu pracownika, że on ma takie, a nie inne prawo, że nie wolno go zostawiać w nocy i tak dalej, to wszystko to przełożony musi wiedzieć. Przełożony nie musi znać symboli niepełnosprawności, bo to nie jest jego sprawa, na co ten ktoś otrzymał tą niepełnosprawność, ale pracodawca musi skierować tego pracownika do lekarza medycyny pracy. No bo może się okazać, że ktoś ma niepełnosprawność ze względu na wzrok I w takiej sytuacji nie wiadomo, czy może jeździć samochodem służbowym, czy nie może jeździć samochodem służbowym. Nawet jeżeli to nie jest kierowca, tylko używa okazjonalnie samochodu, to do tego musi się spojrzeć na to, musi lekarz medycyny pracy, który powie, może albo nie może. To wszystko zależy od nie od stopnia niepełnosprawności, tylko zależy od wady wzroku i od tego, jak ona rzutuje na zdolność do prowadzenia pojazdu.
Zwyczajniej po prostu.
Najzwyczajniej po prostu. Przeważnie wszyscy niepełnosprawni mają prawo jazdy i jeżdżą spokojnie po ulicach i nikt im tutaj nic nie zrobi. Kontrola drogowa ich nie skieruje na żadne badania dodatkowe. To tak nie działa. W związku z tym i pracodawca, jeżeli skieruje nawet tego pracownika do lekarza medycyny pracy, to lekarz da orzeczenie, będzie ono ważne rok, dwa, cztery, prawda, tak jak lekarz medycyny pracy daje. I w zasadzie to jest wszystko, co pracodawca musi zrobić. Czyli namawiamy tych wszystkich, którzy mają te stopień
niepełnosprawności. Namawiamy, ja potwierdzam.
Po pierwsze, mają duże uprawnienia, a po drugie, pracodawca na tym zyskuje.
10 dni urlopu ekstra plus 21 na turnus rehabilitacyjny.
Plus 7 godzin pracy, plus zakaz zatrudnienia w porze nocnej. Ten skrócony dzień pracy jest bez zmniejszenia wynagrodzenia, żeby było jasne, bo to wynagrodzenie musi być opłacone w całości. W związku z tym nie na tematu, a brak godzin nadliczbowych dla wielu ludzi to jest plus, a nie minus. W związku z tym też to trzeba się
nic, tylko brać, ja bym powiedziała.
No dokładnie tak, także namawiamy wszystkich, pracodawca odliczy sobie wpłat na PFRON, szczególnie jeżeli to jest większy pracodawca i zatrudnia powyżej 20 pracowników, w związku z tym wszyscy będą z tego powodu zadowoleni. To dlaczego się bać?
Nie wiem.
Nie wiem. Tutaj myślę, że namawiamy wszystkich do ujawnienia tego stopnia niepełnosprawności. Miałem koleżankę też, która ujawniła dopiero, kiedy zwalniała się z firmy. No nie, bo powiedziała, że już jej nic nie zrobią. Już jest,
bała się,
bo ta firma ma niechlubne, że tak powiem, tradycje w stosunku do swoich pracowników. Nie będę mówił, że to Poczta Polska, prawda, ale ma. No nie, w związku z powyższym bała się tego i w okresie wypowiedzenia w ostatnim miesiącu ujawniła to swoje orzeczenie. Dostała 30 dni urlopu, czyli ekwiwalent za 30 dni urlopu po polsku mówiąc, no nie? Dodatkowo. Także myślę, że można, nie ma się co zastanawiać.
To, drodzy Państwo, namawiamy, zachęcamy do tego, żeby nie chować do szuflady, żeby dzielić się takimi informacjami, a Państwa, którzy są daleko, daleko, gdzieś na, nie powiem, że w czasach, bo to już pewnie...
Ale to oni nas nie słuchają, tam chyba nie mamy zasięgu.
No jak, ale to może bliscy i powtórzą. Dajcie znać pracodawcy, to chciałam powiedzieć.
A to tak.
Przekazujcie, drodzy Państwo, te informacje, bo rzeczywiście wszystko da się załatwić, no ale wiedza w zakresie musi być. Kłaniamy się, do usłyszenia.